Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której będziemy dziś rozmawiać o sercu, a konkretnie o chorobach, które wymagają specjalistycznej interwencji. Moimi gośćmi są doktor habilitowany Dariusz Jagielak, kardiochirurg z Katedry Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator programu przescewnikowego leczenia wad nabytych serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Oraz doktor nauk medycznych Radosław Targoński z pierwszej kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog interwencyjny, angiolog i flebolog. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Obaj panowie specjalizują się, tak jak już powiedziałam, w małoinwazyjnym leczeniu chorób i wad serca i będziemy na ten temat dzisiaj rozmawiać. Chciałam zacząć od tego, że powszechnie w społeczeństwie może być takie mniemanie, że wada serca to jest coś, z czym człowiek się rodzi. No i wtedy trzeba w dzieciństwie już coś zrobić. Tak jest, tak bywa oczywiście, ale może być też trochę inaczej, że w ciągu życia coś się dzieje z naszym sercem, że ta wada się pojawia albo jest po prostu niezauważona przez lata i dopiero po jakimś czasie daje o sobie znać. Czy taka jest prawda? Tak może być?
Może tak być, oczywiście, ale przede wszystkim może zdefiniujmy, co to jest ta wada serca, bo to jest termin, który być może jest rozumiany zbyt szeroko. O wadzie serca nie mówimy w przypadku każdej choroby serca, tylko takich, gdzie są nieprawidłowe
połączenia. Jakaś anatomiczna na przykład anomalia, tak?
My mówimy o tym, jak są nieprawidłowe połączenia pomiędzy jamami serca. I oczywiście z wadą można się urodzić i wtedy to jest wada wrodzona, ale takimi wadami zajmują się bardzo skutecznie kardiolodzy dziecięcy, kardiochirurdzy dziecięcy. Oni je bardzo szybko wykrywają i coraz skuteczniej również mało inwazyjnie leczą. Natomiast do rozwoju wady może dojść również w trakcie życia. Najczęściej z powodu procesów degeneracyjnych, starzenia i wtedy mówimy o wadzie nabytej.
Ale te najbardziej takie szokujące dla nas to są sytuacje, kiedy człowiek dożywa 20-30 roku życia i wtedy się na przykład okazuje, że coś tam w dzieciństwie było przegapione. Takie sytuacje też się zdarzają. Macie takich pacjentów, którzy trafiają właśnie w młodości jeszcze, ale nie w dzieciństwie?
Zdarzają się raczej sporadycznie. Teraz ten screening echokardiograficzny w dzieciństwie jest tak duży, że i tak dobry, że to naprawdę są rzadkie sytuacje. Oczywiście jest pewne specyficzne wady, których tak naprawdę nie widać na przykład w echu, albo one się ujawniają tylko w określonych okolicznościach i wtedy rzeczywiście możemy je wykryć troszkę na późniejszym okresie, późniejszym okresie życia.
Tutaj bardzo ciekawą grupą i relatywnie stałą populacyjnie jest grupa w tym wieku, o którym mówimy, czyli 20-30 lat, którzy byli zoperowani w dzieciństwie z powodu wady wrodzonej serca. Bardzo w dzieciństwie lub w wieku noworodkowym. To się nazywa ta dorośli z wrodzoną wadą serca. I ta grupa bardzo często po tym okresie, czy w tym okresie 20-30 lat po zabiegu wymaga
kolejnej interwencji,
tak? I także w tej chwili muszę powiedzieć, że rozpoczęliśmy program leczenia w klinice kardiochirurgii także tych chorych. Z reguły są to chorzy, którzy wymagają interwencji kardiochirurgicznej.
A co w sercu może ulec destrukcji? Co się może tam zepsuć? Jeśli urodziliśmy się ze zdrowym sercem, tak, i nagle okazuje się, że coś się zaczyna dziać, co taki człowiek poczuje, o czym on powinien wiedzieć?
W sercu uszkodzenie może ulec w zasadzie każda struktura anatomiczna, a więc mięsień, aparat zastawkowy, drobne naczynia wieńcowe i płucne oraz duże naczynia doprowadzające i odprowadzające krew z serca. Układ krążenia tworzy system naczyń połączonych i zmiany jednego elementu wpływają na pozostałe. Natomiast objawy w bardzo dużym stopniu zależą od dynamiki procesu. Powolne narastanie zmian jest dość podstępne i często prowadzi do opóźnienia diagnozy.
Czyli to powolne, panie doktorze, to znaczy, że co, że serce ma przez lata?
Serce ma bardzo olbrzymie właściwości, czy zdolności w zasadzie adaptacyjne. Ono reaguje albo przerostem, czyli zwiększeniem grubości masy mięśnia sercowego, lub powiększeniem jam serca. Także te wady, jeżeli narastają bardzo powoli, serce bardzo długo skutecznie kompensuje. Natomiast jeżeli objawy narastają bardzo dynamicznie, dynamika narastania zmian jest bardzo duża, objawy są dużo bardziej burzliwe, występują wcześniej. Także
Ale co to za objawy? Jakie? Męczy się taki człowiek, coś się z nim dzieje, ciśnienie mu rośnie, czuje takie przyspieszone bicie, spowolnione bicie serca, co on będzie odczuwał?
To znaczy, powiedzmy tak, że procesy degeneracyjne zastawek same są zupełnie nieodczuwane przez pacjenta. Natomiast te objawy, które pacjent wraz z rozwojem wady zaczyna odczuwać, to są objawy niewydolności serca. Bo wada prowadzi do tego, że serce staje się mniej skuteczne i staje się mniej wydajne, jeżeli chodzi o swoją funkcję taką tłoczącą. Jest mniej wydajną pompą. W związku z tym wszystkie objawy niewydolności serca, głównie pojawienie się duszności wysiłkowej, spoczynkowej, czasami duszności w pozycji leżącej, uczucia kołatania serca, czasami bóle w klatce piersiowej.
Tak, i taki człowiek sobie pomyśli, zaraz będę miał zawał na przykład, tak? Ale to niekoniecznie, prawda?
To jest bardzo trafna uwaga, bo jak pani widzi, to są objawy bardzo mało specyficzne, czyli generalnie te objawy mogą być spowodowane
wszystkim
praktycznie, tak? U niewielkiego procenta te objawy będą spowodowane wadą serca. I to musimy jako lekarze zróżnicować, tak? Wykluczyć inne przyczyny tego typu dolegliwości.
Bardzo dużo zależy też od pacjenta, ponieważ część chorych wypiera pojawienie się objawów, wiąże je z wiekiem, zmęczeniem, przepracowaniem. Bardzo często też obserwujemy u tych chorych takie podświadome ograniczenie wysiłku fizycznego. Także bardzo ważne tu jest zebranie bardzo dokładnego wywiadu.
Czyli to też rodzina może zauważyć, tak? Jak pan mówi, podświadomie ktoś, kto był aktywny, chodził na spacery.
Tak, zmniejsza aktywność, zmniejsza dystans, który przechodzi w ramach spacerów. Także bardzo ważne jest zebranie dokładnego wywiadu. Ta relacja pacjent-lekarz i wzajemne zaufanie ma tutaj naprawdę fundamentalne znaczenie.
A tak z taką wadą na przykład zastawkową, to można wiele lat funkcjonować nie wiedząc o tym kompletnie, czy to się po prostu nie da, czy to się jednak odczuwa i które z zastawek najczęściej się degenerują z wiekiem? Bo mamy chyba 4 zastawki w sercu, dobrze mówię?
Mamy 4, tak. 4 jamy i 4 zastawki, tak. I rzeczywiście jest tak, że wiele lat można funkcjonować i to bardzo dobrze, mając już w jakimś stopniu rozwiniętą wadę serca. To jest bardzo powszechne i to, co mówił przed chwilą tutaj docent, te objawy, które się pojawiają, stopniowego ograniczenia wydolności fizycznej, mogą narastać tak powoli, że zostają przegapione. Tak?
Albo uznane, że no starość przyszła, tak? No to wolniejsi jesteśmy.
Tak.
I no właśnie. I
natomiast
co dalej?
To może to być objawem wady zastawkowej. I rzeczywiście większość wad narasta latami. Różnicujemy fazy rozwoju każdej wady. Mówimy o fazie łagodnej, umiarkowanej i fazie ciężkiej. I tak naprawdę nasze interwencje ograniczone są do pacjentów w fazie ciężkiej. Bardzo często oni nawet do tej fazy ciężkiej, no, brutalnie mówiąc, nie dożywają, bo mają inne problemy. Także można wiele lat funkcjonować z wadą umiarkowaną, która nie jest skazaniem do żadnego leczenia inwazyjnego.
No właśnie, a kim są ci wasi pacjenci? To są osoby w jakim mniej więcej wieku, te, które no, należy operować i które potrzebują wymiany takiej zastawki?
Obserwujemy w tej chwili bardzo dużą zmianę epidemiologii chorób układu krążenia, bo praktycznie nie ma już chorych, u których przyczyną zmian chorobowych była choroba reumatyczna. Wynika to z powszechnej antybiotykoterapii infekcji paciorkowcowych, która była główną przyczyną wad strukturalnych jeszcze 50 lat temu.
Czyli antybiotyki powodowały, że pojawiała się wada serca, tak?
Nie, brak antybiotyków.
Brak antybiotyków. Aha,
budowa ściany komórkowej paciorkowca, czyli tej bakterii dość powszechnej w infekcjach górnych dróg oddechowych, jest bardzo zbliżona antygenowo do tkanek zastawek serca. W związku z czym na zasadzie trochę procesów autoimmunologicznych te zastawki uległy bardzo wczesnej degeneracji. To byli bardzo młodzi ludzie w wieku około 20-30 lat, a więc pełni zdrowia, skrajnie niewydolni fizycznie, spędzający całe życie w łóżku. W związku z tym wprowadzenie antybiotykoterapii szerokiej było tutaj potworną benefitem dla całej tej młodej populacji. W tej chwili główną przyczyną chorób układu krążenia, czy też w zasadzie mówimy o wadach strukturalnych serca, jest starzenie się populacji i to, co widzimy, są to głównie zmiany degeneracyjne, więc troszeczkę takie jak siwe włosy, zmarszczki, wypadanie zębów. To są zmiany przeciążeniowe, serce, proszę
czyli
pamiętać,
że... ludzie w wieku podeszłym już
wieku
ogólnie,
podeszłym,
tak?
Jest to chirurgia wieku podeszłego. I też trzeba powiedzieć, że w tej chwili dokonał się olbrzymi postęp. Jeszcze około 10 lat temu istniała tendencja do odmawiania tym chorym leczenia inwazyjnego.
Tak, bo zwykle to jeszcze jakaś wielochorobowość jest, prawda?
Tak,
to osoby mają problemy z ciśnieniem, cukrzycę, różne inne choroby związane z podeszłym wiekiem.
W tej chwili zmieniło się to całkowicie. No, najstarszy pacjent, którego tutaj z doktorem Targowskim operowaliśmy, miał 94 lata. 94 lata i zniósł nabieg bardzo dzielnie, bardzo dobrze i w tej chwili wiemy też, ponieważ mamy go w regularnej kontroli, że jest wydolny i bardzo, bardzo dowolny z wyniku
zabiegu. Bo to się nie zaczyna, panie doktorze, od razu od zabiegu. Przychodzi człowiek do lekarza, mówi, coś mam z sercem, okazuje się, że to jest jakaś degeneracja, która postępuje i nie od razu trafia się na stół operacyjny, tylko leczenie jest, tak jak pan powiedział, tym osobom w stanach takich już skrajnej niewydolności dopiero się proponuje takie leczenie operacyjne.
Wszystko zależy od tego, w jakim stadium jest wada zastawkowa. To znaczy, ktoś trafia z wadą zastawkową, to naszym obowiązkiem jest przede wszystkim dokładnie zebrać wywiad.
Czy diagnozuje się od stóp do głów, tak? Czy no może...
To jest to ukierunkowane de facto na wadę serca. Oczywiście tak. Najpierw się musimy skupić na tej wadzie serca, czyli przede wszystkim zweryfikować, objawy, które ma pacjent, są spowodowane wadą zastawkową, czy jakimiś innymi problemami, a poza tym dysponujemy dokładnymi badaniami, głównie badaniem echokardiograficznym, które cały czas jest tutaj takim złotym standardem, jeżeli chodzi o taki staging, czy ustalenie tego, na jakim etapie jest ta zastawka, czy ona już jest w takiej fazie,
czyli to jest bardzo ważne badanie tak naprawdę, takie dla pacjenta, który no, chce sprawdzić swój stan zdrowia, jest już w wieku właśnie, w jakim powinno się pierwszy raz zrobić pod tym kątem to badanie?
Ja uważam, że podstawowe, absolutnie podstawowe badanie, do którego dostępność jest stosunkowo duża. Poradnie kardiologiczne, każda z nich ma obowiązek dysponować aparatem echokardiograficznym. Chodzi o wykrycie wady. Jeżeli chodzi już taką bardziej zniuansowaną ocenę, czy to jest dobry moment na naszą interwencję, czy jeszcze możemy czekać i leczyć to w jakikolwiek sposób, no w sposób zachowawczy, no to w tym momencie pacjent jest kierowany do poradni przyklinicznej UCK, albo kardiologicznej, albo kardiochirurgicznej i tutaj już generalnie podejmujemy decyzję, czy ten moment na interwencję jest dobry, czy jeszcze można czekać.
A jak jest, okazuje się, że to już jest moment na interwencję, to panowie zajmujecie się tymi małoinwazyjnymi operacjami, małoinwazyjnym leczeniem chirurgicznym, można powiedzieć, bo tak to kardiochirurgicznym, wad serca, właśnie tych między innymi wad zastawkowych. I na czym to polega? Wytłumaczmy, co to znaczy małoinwazyjne słuchaczom, jeśli chodzi o serce, bo ludziom się może kojarzyć, że to trzeba człowieka operować na otwarto, jak to się mówi, otworzyć klatkę i tak do końca to nie jest, prawda?
Tak. Klasyczne metody kardiochirurgiczne, co mamy klasyczną kardiochirurgią, powstały na początku XX wieku. Ich taki burzliwy rozwój datujemy od lat 50. 60., kiedy stworzona została technologia, dzięki której uzyskaliśmy możliwość zastąpienia na czas zabiegu pracy serca i płuc. I to były lata 50. 60. Wraz z postępem technologii staraliśmy się też ograniczyć inwazyjność zabiegu, zdefiniowaną jako wielkość urazu tkankowego. Także trzeba też jednak pamiętać, że zabiegi klasyczne są dzisiaj znacznie mniej inwazyjne niż były jeszcze 10 lat
temu. Kiedy się robi klasyczne? Na przykład w jakich sytuacjach? Ze względu na stan pacjenta, czy raczej na jego chorobę?
Bierzemy pod uwagę, ocena całościowa pacjenta następuje podczas naszych zebrań wad strukturalnych serca, to nazywa się to z angielska heart team, po polsku definiujemy, używamy nazwy zespół sercowy, w skład którego wchodzi kardiolog, nazwijmy to umownie zachowawczy, kardiolog interwencyjny, kardiochirurg, oprócz tego inni specjaliści, jeżeli jest to konieczne.
Czyli
a więc
konsylium się zbiera, tak?
Konsylium, kardioradiolodzy, gerontolodzy,
i wtedy
neurolodzy.
Zapada decyzja.
I wtedy podejmujemy, dyskutujemy na temat pacjenta i co jest chyba podstawowe i to jest chyba, nie jest to dziwne, zawsze kierujemy się dobrem pacjenta, czyli ta metoda,
która daje. Ale co oznacza ta mała inwazyjność, bo o to pytałam.
Mała inwazyjność oznacza trend do redukcji urazu tkankowego. Możemy tutaj uznać, że nazywamy to zabiegi małoinwazyjne. Wykonujemy z dostępu przez nakłucia naczyń, czy takie zabiegi na przykład jak zabiegi przestrzennikowej implantacji zastawki aortalnej. Możemy też wykonać zabiegi kardiochirurgiczne, takie z krążeniem, z użyciem krążenia pozaustrojowego z bardzo małego dostępu, a więc małej prawostronnej torakotomii. Możemy wymienić z bardzo małego cięcia 5-centymetrowego na klatce piersiowej zastawkę aortalną, czyli jest taka alternatywa do zabiegu TAVI. To inwazyjność, jeżeli zdefiniujemy jako wielkość urazu tkankowego, będą to zabiegi albo z małego dostępu, z ograniczonego dostępu. Jednak jeszcze raz mówię, nie są to metody, które możemy każdego pacjenta poddać i proszę też pamiętać, że musimy mieć na uwadze, że jesteśmy w stanie wyrządzić olbrzymie szkody przez bardzo małą dziurkę.
A proszę powiedzieć, bo teraz mogą sobie pomyśleć słuchacze, że jak coś mi się będzie działo, to ja przyjdę do doktora Jagielaka i poproszę, żeby mi zrobił małoinwazyjny zabieg. To tak nie jest, prawda? Pacjent, tak jak pan mówił, jest szczegółowo badany, tak, i kwalifikowany. I ta małoinwazyjność też nie jest dla każdego, tak? Czasami choroby na przykład współistniejące mogą zdyskwalifikować człowieka?
Z reguły te duże obciążenie pacjenta, czy też choroby współistniejące, ciężkie choroby współistniejące, jak na przykład choroba nowotworowa, czy choroby płuc, takie z dużym upośledzeniem parametrów oddechowych, z reguły skłaniają nas ku zastosowaniu mniejszego urazu operacyjnego. Natomiast nie chcę to powiedzieć, że lepsza jakość jest wykonywania zabiegów nawet małoinwazyjnych metodami otwartymi, czy też tak zwanymi kardiochirurgicznymi. Natomiast generalnie, żeby też musimy pamiętać, że w tej chwili mamy olbrzymi dostęp do dużych baz danych światowych i wracam teraz do tego pytania. Staramy się zawsze dobrać metodę do choroby, do wieku pacjenta, do chorób współistniejących.
Teraz, żeby zrobić takie badanie, to właśnie do pana tutaj, bo pan zajmuje się też taką, prawda, diagnostyką przed operacjami. Sprawdza pan badaniami różnego rodzaju radiologicznymi też, czy można tego pacjenta i jak operować, bo to chyba jest jakby klucz, żeby dobrze rozpoznać przed, zanim cokolwiek się zrobi, przebadać tego człowieka. I pacjent, powiedzmy, zrobił sobie to echo, przychodzi z takim wynikiem do państwa, do przychodni i co się dalej dzieje? Jakie on badania musi zrobić?
To zaraz do tego wrócę, natomiast jeszcze chciałem zaadresować trochę poprzednie pytanie i gdybym ja jako kardiolog miał być adwokatem kardiochirurgów, co jest dla mnie trudne, ale jednak trzeba przyznać, że chirurgia, zwłaszcza ta taka z minimalnych dostępów, jest w stanie zaoferować często jednak troszkę więcej niż zabiegi przestrzennikowe. A to przez to więcej my rozumiemy to, że częściej jesteśmy w stanie naprawić chorą zastawkę, czyli nie wymieniać jej, a ją naprawić. I to jest bardzo cenne, tak? Im dłużej pacjent żyje z własną zastawką i bardziej odroczymy w czasie konieczność wszczepienia sztucznej zastawki, tym lepiej. Zawsze lepiej mieć swoją zastawkę niż sztuczny materiał tam wszczepiony.
A wróćmy do tych badań. Co taki pacjent, jakie badania się mu wykonuje przed podjęciem decyzji, zanim trafią te wszystkie dokumenty na konsylium i lekarze oglądają? To jak to wygląda?
Okej, to zakładamy, że mamy pacjenta, o którym wiemy, że ma chorobę wieńcową. Mamy wykonane badanie echokardiograficzne, wiemy, że ten pacjent powinien już na tym etapie choroby czy rozwoju wady zostać w jakiś sposób leczony. To nasze postępowanie diagnostyczne ukierunkowane jest przede wszystkim na ocenę warunków anatomicznych i od tego będzie również bardzo mocno zależał sposób naszego postępowania, bo czasami te warunki anatomiczne po prostu uniemożliwiają zastosowanie jakiejś z metod.
Konkretnej metody.
Tak. I drugi jakby taki kierunek całej tej diagnostyki jest taki, żeby ocenić ryzyko zabiegu. Niektóre zabiegi są rozleglejsze, inne są mniej rozległe. Pacjentów, którzy mają większe ryzyko operacyjne, bardziej będziemy kierowali w kierunku technik przestrzennikowych, które mimo wszystko wiążą się z mniejszym urazem tkankowym i są szybsze, troszkę prostsze do przeprowadzenia. a chorych, ale jest grupa pacjentów, którzy z powodów anatomicznych nie mogą mieć tych zabiegów wykonanych.
To jeszcze podsumowując, jakie mamy możliwości? Otwarty zabieg, tak? Kardiochirurgiczny, czyli taki przez, tak, przez jakby mostek, tak? Jest,
znaczy, tutaj, czy niekoniecznie? Powiedzmy tak, ja bym tutaj, jest strasznie trudne do zdefiniowania z tego względu, że tak, chciałbym przestrzec przed tym, często robią pacjenci, czyli utożsamianiu inwazyjności zabiegu z efektem kosmetycznym, że mała blizna i to jest zabieg mały inwazyjny. Tak jest, nie zawsze tak jest.
W środku może być zupełnie
mhm. inaczej. Generalnie rzecz biorąc, mamy też zabiegi te klasyczne, które wykonujemy przez sternotomię i dają one przez przecięcie mostka. To, i są to, uraz operacyjny jest dość duży. Obecnie wchodzą do naszego portfolio i muszę powiedzieć, że tutaj Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku przoduje w tej chwili, mogę śmiało powiedzieć, w Polsce, chociaż ja personalnie tego nie wykonuję, ale są koledzy, którzy wykonują wymiany, naprawy zastawek z bardzo małego cięcia, z 5-centymetrowego cięcia na skórze, używają do tego torów wizyjnych, specjalnych narzędzi. I jest to zabieg także małoinwazyjny, aczkolwiek wykonywany w krążeniu pozaustrojowym, czyli na czas zabiegu musi zastąpiona być praca serca i płuc. Tą dramatyczną różnicą między zabiegami przestrzewnikowymi a kardiochirurgią jest konieczność użycia krążenia pozaustrojowego. Czyli mamy zabiegi ze sternotomii, mamy też potem zabiegi z tego, co się nazywa limited access, czyli z ograniczonego dostępu. I tutaj jeżeli wymienialiśmy jeszcze tam kilka lat temu zastawkę aortalną z przecięciem całego mostka, w tej chwili nacinamy międzyżebrze, czyli cięcie jest takie długości powiedzmy 5 palca w górnym międzyżebrzu. I chory jest podłączony do krążenia pozostrzewego, bo musi to być, jest to wpisane w metodę, używam do tego tętnicy udowej i żyły udowej, skąd pobieramy krew i podajemy krew utlenowaną. W związku z czym mamy tego typu zabiegi. I na trzecim miejscu mamy tutaj zabiegi przestrzewnikowe, które wykonujemy tylko i wyłącznie w tej chwili w 90% wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, czyli tylko w lekkiej sedacji pacjenta. Staram się, żeby pacjent był taki, jakby to powiedzieć, leciutko oszołomiony i rozluźniony.
Czyli to są te przez naczynia, tak?
Tak, przez naczynia. I to jest właśnie techniki takie przeznaczniowe, czy też przestrzewnikowe, przeznaczniowe, kiedy miejscem dostępowym jest tam albo jakieś duże naczynie. Najczęściej żyła udowa lub tętnica udowa.
To w następnej części naszej audycji powiemy, jaka jest różnica w tym, jak pacjent dochodzi do zdrowia po tych wszystkich zabiegach. A ja przypomnę Państwu, że moimi gośćmi są doktor habilitowany Dariusz Jagielak, kardiochirurg z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i doktor nauk medycznych Radosław Targoński z Kliniki Kardiologii UCK i GUMED. Zapraszam za kilka minut. Wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry, witam Państwa ponownie w audycji medycznej Radia Gdańsk. Moi dzisiejsi goście to doktor habilitowany Dariusz Jagielak, kardiochirurg z Katedry Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator programu przestrzewnikowego leczenia wad nabytych serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i doktor nauk medycznych Radosław Targoński z pierwszej Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i UCK, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog inwazyjny i angiolog oraz flebolog. Mamy tutaj pytanie od słuchaczy, co to znaczy kardiolog interwencyjny. To od razu na początek, zanim przejdziemy do rozmowy na temat operacji, implantacji zastawek, niech pan doktor wytłumaczy słuchaczom, co to znaczy, że kardiolog jest interwentem.
Kardiolog inwazyjny czy też interwencyjny to jest taki kardiolog, który oprócz tego, że może leczyć tabletkami, to wykonuje zabiegi naprawcze na sercu, zabiegi inwazyjne, czyli przestrzewnikowe, przez nakłucie tętnicy, żyły, kardiolog inwazyjny dostaje się do serca, do tętnic wieńcowych albo do zastawek i wykorzystując te techniki w jakiś sposób interweniuje, starając się jakby naprawić patologie, które w tym sercu są. Czyli albo poszerza tętnice wieńcowe, czyli albo taki uszczelnia zastawki.
Chirurg kardiologiczny, można powiedzieć.
Chirurg kardiologiczny. A ile w takim razie, skoro jesteśmy już przy zastawkach, to ile takich operacji implantacji zastawek, czyli wszczepiania tych zastawek, wymiany zastawek, wykonuje się w szpitalu klinicznym? Jak my wyglądamy na przykład na tle kraju?
Na tle kraju.
Jeśli chodzi o dostęp do tego typu zabiegów.
Na tle krajów wypadamy bardzo dobrze, bo od wielu lat wykonujemy najwięcej procedur implantacji zestawki aortalnej przestrzewnikowej w Polsce. Tej ilości to jest 100 kilkadziesiąt zabiegów rocznie. W tym roku na pewno przekroczymy ilość 200 implantacji. I to, co warto podkreślić, jako pierwszy ośrodek w kraju osiągnęliśmy pułap 1000 wykonanych zabiegów.
To znaczy, jeśli odliczyć wszystkie soboty i niedziele w roku, to cały rok moglibyście codziennie robić taki zabieg pewnie.
Gdyby to rozbić na poszczególne dni, to tak, oczywiście, ale robimy kilka operacji dziennie, w związku z tym to
ilość czyli można powiedzieć, że tych pacjentów jest sporo, jeśli chodzi o potrzeby tego typu zabiegów, implantacji zastawek, bo wydawać by się mogło, że no to będzie jakaś rzadka wada, rzadka choroba, a jednak mimo wszystko liczby same mówią za siebie. Jednak ludzie potrzebują tego, prawda? A z tego, co wiem, to są bardzo drogie zabiegi.
Ludzie potrzebują. W populacji osób po 75 roku życia co siódma osoba ma chorobę zastawkową. W związku z tym no, bardzo istotna jest ta dostępność do tego rodzaju procedur.
Rzeczywiście są to bardzo drogie procedury i niestety musimy wziąć pod uwagę, że ta para pacjent-lekarz znajduje się dokładnie pomiędzy koncernami, które produkują produkty medyczne, które ponoszą koszty research and development.
Czyli co w tym wszystkim jest najdroższe? Ta zastawka?
Sama zastawka, sam sprzęt jest tutaj. Te koszty sprzętowe są największe i naprawdę nie są małe. Natomiast, jak mówię, firmy te nie chcą działać non-profit, są to firmy komercyjne, podnoszą koszty dystrybucji, produkcji, research and development, a z drugiej strony ta para pacjent-lekarz znajduje się płatnik, czyli w tej chwili NFZ czy Ministerstwo Zdrowia, które bardzo silnie nalega na przestrzeganie dyscypliny finansowej. Służba zdrowia przypomina nieco czarną dziurę, jest w stanie wchłonąć każdą ilość pieniędzy, tym niemniej naprawdę staramy się na odpowiednio kwalifikując chorych, odpowiedzialnie kwalifikując chorych, przestrzegać tej dyscypliny finansowej, a z drugiej strony bardzo nam zależy, żeby każdy pacjent, który wymaga tego, miał dostęp do nowoczesnej technologii.
A jak wygląda taka zastawka? Proszę opowiedzieć słuchaczom, z czego ona jest robiona i czy to jest jakieś, bo to pewnie jest jakieś maleństwo, prawda? Jeśli to ma być, nie jest to duże urządzenie.
Nie jest to duże urządzenie, i chyba tutaj powiem tak, jeżeli chodzi o koszty, ponosimy chyba głównie koszty nowości technologii, ponieważ taka sama proteza, którą używaliśmy do tej pory, jest blisko 10-krotnie tańsza. 10-krotnie tańsza niż ta nowoczesna proteza.
To jest jakieś specjalne włókno? Z czego to się wykonuje?
Protezy biologiczne wykonuje się w tej chwili, są w zasadzie wszystkie są oparte na dwóch materiałach, czyli jest to albo sierdzie wołowe, albo sierdzie świńskie, odpowiednio zabezpieczone przeciwko kalcyfikacji, odpowiednio
uprawiane
jakieś zdolności, tak, jakieś antygenowości specjalnym przygotowaniem. Z kolei, jeżeli chodzi o samą metodę mocowania, istnieją dwie platformy. Czyli jedna platforma jest to platforma oparta na nitinolu, jest to stop, tak obrazowo mówiąc, metal z pamięcią, czyli on jest bardzo plastyczny. W niskiej temperaturze, w wysokiej temperaturze staje się bardzo, bardzo sztywny i te zastawki rozprężają się, czyli kotwiczą się pod wpływem temperatury krwi pacjenta. Drugą platformą jest platforma balonorozprężalna, czyli taka zastawka jest bardzo ciasno zwinięta na balonie, który w poprzednio do miejsca, w którym ma być zaimplantowana, balon pompujemy, czy też wypełniamy i ta zastawka się kotwiczy. Kotwiczy chyba jest dobrym słowem. Kotwiczy się w miejscu zastawki aortalnej, czy mitralnej.
A te materiały, one są przyjazne, czy są na przykład odrzucane? Mogą organizm może, że tak powiem, źle zareagować? Czy to jest neutralny dla człowieka materiał?
One są oczywiście modyfikowane tak, żeby były jak najbardziej przyjazne. Ale nie udaje się tego zrobić w sposób taki idealny. W związku z tym długość życia, powiedzmy tak w cudzysłowie, takiej protezy jest też ograniczona. Ona degeneruje szybciej niż naturalna zastawka.
Czyli zawsze
pacjenta.
Lepiej jest naprawiać coś, co jest własne, tak
lepiej
jak się
jest
da.
Naprawiać, tak. A jak już się nie da naprawiać, to trzeba wszczepić tą zastawkę ze świadomością, że być może za jakiś czas trzeba będzie ją ponownie wymienić. Mamy również grupę zastawek mechanicznych, tak? I pacjentom młodym, którzy mają długo przewidywaną długość życia, często jeszcze, coraz rzadziej, ale cały czas proponowane są również zastawki mechaniczne, które nie degenerują. Natomiast te zastawki, o których my mówimy i które my wszczepiamy przezcewnikowo, są zastawkami biologicznymi i trzeba być przygotowanym na to, że po mniej więcej 10 latach przeciętnie być może tą zastawkę trzeba będzie wymienić.
A która zastawka jest najtrudniejsza do wymiany, do naprawy? Czy tak jest właśnie, że wszystkie te operacje są o podobnym stopniu skomplikowania? Czy jest, są jakieś miejsca w sercu, do których dotrzeć jest trudniej wymienić? Czy to, od czego to zależy?
Zastawką najtrudniejszą do zaopatrzenia z racji swojej konstrukcji też budowy jest zastawka mitralna. Jest to zastawka, która znajduje się pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą.
Za co ona odpowiada?
Ona odpowiada za brak cofania się krwi, przecież niecofanie się krwi podczas kurczu lewej komory. Dba o to, żeby cała krew, która znajduje się w lewej komorze, popłynęła do przodu, czyli do aorty, a nie cofała się do lewego przedsionka i przez to zwiększała ciśnienie w tętnicy płucnej czy w krążeniu płucnym.
I to jest powszechna, jakaś często występująca przypadłość u pacjentów, że mają tego typu problem?
Jest to wada bardzo, bardzo kłopotliwa z tego względu, że jest ona, to co mówi tutaj Radek, bardzo podstępną wadą, bardzo długo rozwija się bezobjawowo, dając objawy bardzo często ignorowane przez pacjenta.
Jak możecie pomóc takim pacjentom? Przez wymianę, naprawę tej zastawki? Czy...
Naprawa jest najbardziej pożądaną metodą w każdej metodzie. Z tego względu, że pozostawiamy własną tkankę pacjenta. Ta tkanka ma największą odporność na zakażenia. Oprócz tego wszystkiego jej możliwość degeneracji jest znacznie mniejsza niż tkanek, zastawek, które wykonane są zastawki biologiczne. Te tkanki rzeczywiście, jak mówił Radek, one są odpowiednio przygotowane, tkanki zwierzęce, tym niemniej zawsze pozostanie to tkanka zwierzęca.
To jest taka
zwierzęca.
Macierz biologiczna, coś takiego, tak?
Tak.
Można powiedzieć...
To jest osierdzie wołowe lub świńskie, które jest pozbawione właściwości antygenowych i zabezpieczone przed procesami kalcyfikacji. Te procesy degeneracji, czyli psucia się zastawek, protez biologicznych, są niestety odpowiedzialne mechanizmy autoimmunologiczne i procesy zapalne. I istnieje bardzo duża korelacja pomiędzy wiekiem pacjenta a tempem degeneracji.
Czyli chce pan powiedzieć, że na przykład choroby autoimmunologiczne mogą spowodować, że szybciej dojdzie do destrukcji i jakichś problemów, jeśli chodzi o te wady serca?
Tak,
na przykład we wszystkich chorobach? Bardzo dużo ludzi ma choroby reumatyczne, tak jak wspominaliśmy już, ale też związane z na przykład autoimmunologią tarczycy. Chorobami autoimmunologicznymi tarczycy, to też jest powód, żeby dbać bardziej o to serce i sprawdzać te sprawy?
Tak, zawsze.
Zawsze,
to ta różnica pomiędzy tymi protezami polega też na tym, to jest chyba najbardziej widzialne dla pacjenta. Te protezy mechaniczne, czyli wykonane ze spieków ceramicznych, dedykowane młodym ludziom, w tych testach zmęczeniowych wykonywanych in vitro, ich trwałość jest tam przekracza 200 lat, więc są praktycznie niezniszczalne. Tym niemniej wymagają w tej chwili dożywotniej terapii lekami zmniejszającymi krzepliwość. I to jest olbrzymi problem, jeżeli
generuje inne jakieś problemy pewnie.
Tak, generuje problemy krwawienia, problemy zatorowości, bardzo niebezpieczną sytuacją, jeżeli skrzeplina wytworzy się na tej zastawce. Z kolei proteza biologiczna ma tą olbrzymią zaletę, że praktycznie nie wymaga leczenia przeciwkrzepliwego. Prowadzimy w tej chwili...
Ale krócej działa
i trzeba pamiętać dokładnie o tej relacji, że ona, im pacjent jest młodszy, tym ona krócej działa.
A jeśli chodzi o jakieś skutki uboczne, no to już trochę powiedzieliśmy, ale też czy na czym polega dochodzenie do zdrowia? Bo obiecaliśmy słuchaczom, że o tym powiemy. Jeśli ktoś ma operację kardiochirurgiczną taką otwartą, a tą mało inwazyjną, to czym to się różni później, jeśli chodzi o powrót do domu, o dojście do zdrowia?
Najkrócej mówiąc, czasem. Bo po operacjach takich przezcewnikowych, mało inwazyjnych, gdzie miejsce dostępu ogranicza się do nakłucia tętnicy udowej albo któreś innych z tętnic, która zamykana jest praktycznie tuż po zabiegu i nie ma rany pooperacyjnej, pacjent nie jest poddawany znieczuleniu ogólnemu, to zdarza nam się, żeby wypisać pacjenta do domu praktycznie następnego dnia. Tak. Normalnie wypuszczamy takiego chorego 2 dni później. Natomiast po klasycznych zabiegach kardiochirurgicznych, no jednak ten okres rehabilitacji zarówno szpitalnej, jak i poszpitalnej jest dużo dłuższy. Oczywiście ci pacjenci wracają do normalnej aktywności życiowej, ale to zajmuje zamiast kilku dni, kilka tygodni.
Czyli mały, tak jak pan mówił, mały dostęp, ale w środku no, dużo się działo. Potrzebna jest rehabilitacja takiej osobie, tak. taka wczesna, czy trochę trzeba poczekać? Jak to wygląda?
Coraz
jak...
bardziej podnoszona jest kwestia rehabilitacji pooperacyjnej. W tej chwili powstają centra rehabilitacji kardiologicznej dedykowane pacjentom po zabiegach kardiochirurgicznych. I istnieje także trend w tej chwili, zwłaszcza w przypadkach tej starszej populacji pacjentów, gorzej odżywionej, gorzej uruchomionej, prehabilitacji, a więc przygotowania pacjenta do zabiegu, nawet mało inwazyjnego, kiedy staramy się poprawić stan odżywienia chorego, zwiększyć jego mobilność, z tego względu, że no, chociaż zabieg byłby jak najmniej inwazyjny, zawsze jakąś inwazją pozostaje.
Tak się zastanawiam, czy pacjenci mówią wam, ja się boję wejść po schodach po tym zabiegu, czy ja mogę wchodzić po schodach, czy jednak nie?
Po klasycznym zabiegu kardiochirurgicznym przestrzegamy pacjentów przed prowadzeniem samochodu, przed noszeniem ciężaru w jednej ręce i przed spaniem na boku. Z tego względu, że klasyczny zabieg kardiochirurgiczny ze sternotomią związany jest z tym zespoleniem kostnym, jest to w sumie jakby nie, złym określeniem jest złamanie kości, tym niemniej mostek jest przecięty, jest zespolony specjalnym drutem chirurgicznym i to musi zagoić około 4 tygodni trwa gojenie mostka, tak jak człowiek wchodzi w gipsie przykładowo, tam tak. 4 tygodnie jak złamie rękę, 4 do 6 tygodni, także i staramy się przestrzegać chorego, żeby ten kość się zagoiła.
Ale tu w mało inwazyjnych tak nie jest.
Mogą chodzić po schodach i
spać na boku i tak dalej.
Spać na boku to rzeczywiście jest, jak mówi tutaj Radek, tych chorych wypisujemy znacznie wcześniej ze szpitala i czas hospitalizacji po nawet bardzo trudnych procedurach takich, po zabiegu kardiochirurgicznym, zabieg wysokiego ryzyka i dochodzi drugo do siebie, my potrafimy wypisać na drugą
dobę
pooperacyjną.
Ta dziedzina, kardiochirurgia, kardiologia interwencyjna, to jest dziedzina, która pewnie no, bardzo dużo badań różnych państwo realizujecie. Sprawdzacie naukowo, tak, jak najlepiej pomagać pacjentom. Jakie teraz w klinice są realizowane projekty? Tak pokrótce, jakbyśmy mogli o nich wspomnieć.
W tej chwili no, mamy tutaj wspaniały przywilej w tej chwili testowania nowych technologii. Wykonujemy w tych zaangażowani, jesteśmy w tej chwili w badanie First in Man, czyli pierwsze implantacje. Są to zabiegi wykonywane, pierwsze próby zaimplementowania technologii w człowieku. No to proteza zastawki trójdzielnej przy masywnej domykalności trójdzielnej. Mamy też zaangażowani, jesteśmy w programy naukowe badania technologii ochrony mózgu podczas zabiegów małoinwazyjnych. Także w tej chwili mamy możliwość testowania nowych technologii, które pozwalają na zachowanie płatków. Czyli tak, jest to dość skomplikowane. Generalnie polega to na kruszeniu zwapnień na płatkach zastawki aortalnej.
Także tych badań cała masa. Ja jeszcze chciałam na koniec, ponieważ powoli musimy zmierzać do końca, pytanie też od słuchaczy, są zainteresowani tym, czy po zakończonym sukcesem leczeniu onkologicznym, polegającym m.in. na podawaniu chemioterapii, która może być kardiotoksyczna, czyli jakby niszczyć trochę, uszkadzać serce, i radioterapii. Bardzo dużo osób w tej chwili kończy to leczenie z sukcesem, czyli przeżywa to leczenie, wiele lat żyje. Czy te osoby po iluś latach mogą spodziewać się problemów z sercem, z zastawkami właśnie i będą wymagały takiej interwencji?
Mogą spodziewać się. Nie jest to pewne, że te problemy wystąpią. Natomiast patrząc, porównując te osoby po radioterapii śródpiersia z populacją osób, które tej radioterapii nie miały, to statystycznie troszkę częściej będzie dochodziło do zaburzeń funkcji zastawek, do zwłóknień tych zastawek, szybciej będzie dochodziło do degeneracji tych zastawek. Również opisywane są związki ze zmianami w tętnicach wieńcowych. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, u kogo to wystąpi, bo na pewno nie u wszystkich.
Ale takie osoby z tego wynika powinny być po prostu pod opieką kardiologa jednak.
Powinny być pod opieką kardiologa i być może powinny być kontrolowane częściej niż osoby, które nie są poddawane radioterapii. I jeżeli chodzi o jakieś implikacje takie terapeutyczne, no to radioterapia klatki piersiowej w znacznym stopniu utrudnia operacje kardiochirurgiczne później. Operowanie w tkankach zmienionych, przebudowanych po radioterapii jest dużo trudniejsza.
Ale nie niemożliwe.
Nie niemożliwa, ale dużo...
Dedykujemy tę grupę zabiegom małoinwazyjnym i rzeczywiście istnieje w tej chwili takie duże zainteresowanie czy uważność skierowana w kierunku pacjentów kardioonkologicznych. Rzeczywiście jest to nowy trend w kardiologii. Ci pacjenci dawniej byli dużo, nie chcę powiedzieć pomijani, ale na pewno w tej chwili chyba zakończymy tą frazę tak, że jest tam duża uważność w kierunku tej grupy pacjentów i dedykowane dla nich są rzeczywiście metody małoinwazyjne i wspaniale spełniają swoją rolę.
No to jeszcze na koniec powiedzmy już tak naprawdę na krótko, kto pomoże takiemu choremu, jeśli chodzi o problemy z sercem i kiedy on uważa, albo jego kardiolog, że trzeba się zgłosić po jakąś interwencję, coś poszerzyć, te badania sprawdzać. To u Państwa jest poradnia przyszpitalna, przykliniczna? Jak to wygląda?
Mamy w tej chwili, zapraszamy każdego pacjenta do poradni kardiochirurgicznej, poradni z drugą poradnią, jest poradnia warstw strukturalnych serca, poradnie te przyjmują pacjentów praktycznie codziennie. I muszę powiedzieć z dumą, że te poradnie dysponują obecnie jedną z najlepszych w Europie zapleczy diagnostycznych. To jest kardioradiologia jest w tej chwili tutaj.
Skierowanie
naprawdę.
Od lekarza rodzinnego?
Tak.
Od lekarza rodzinnego wystarczy.
Wystarczy, to deprecjonuje może nikogo.
Nie trzeba iść najpierw
lub
do kardiologa, albo od kardiologa.
Od kardiologa lub rodzinnego.
Doktor habilitowany Dariusz Jagielak, kardiochirurg z Katedry Kliniki Kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i doktor nauk medycznych Radosław Targoński z pierwszej kliniki kardiochirurgii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję panom za rozmowę i
bardzo
za przyjście do studia.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Dziękujemy bardzo.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.